pogodę mamy nie najlepszą tego lata i chyba jest to dobry czas na to, żeby iść na plażę, ale nie po to, żeby się opalić, tylko usiąść, popatrzeć na morze, posłuchać, jak ono gada i pomyśleć o tym, co tak do nas się przybliża. Myślę o fali. Gdzie ona powstaje? Jak ona powstaje? Jaką ma siłę? I czy rzeczywiście istnieje dziewiąta fala? Albo czy olej tak działa łagodząco? No właśnie, rodzi się na pewno z wiatru i wody, ale gdzie?
Wiele lat nie bardzo zdawano sobie sprawę, jak to jest, ale odkryto ostatnio dwa podstawowe mechanizmy.
Profesor dr Stanisław Masel, dyrektor Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk.
Wyobraźmy sobie, że jest piękna pogoda, morze jest gładkie i zaczyna się falowanie. W jaki sposób? A mianowicie wiatr to nic innego, tylko turbulizowany ośrodek, w którym zmieniają się ciśnienia i prędkości w sposób zupełnie przypadkowy. I na pierwszym etapie powstają te zmarszki, które my widzimy. Te zmarszki rosną z czasem i dopiero w tym momencie, kiedy dostatecznie one urosną, wiatr, który porusza się tuż przy powierzchni, zaczyna popychać te fale, one zaczynają coraz bardziej rosnąć. A zatem mamy te dwa podstawowe mechanizmy. Fale powstają na skutek działania wiatru i im wiatr porusza się z większą prędkością, tym większe będą fale, ale to nie tylko. Bo przecież widzimy, że fale na oceanach są inne aniżeli fale na Bałtyku. A dlaczego? Ano po prostu dlatego, że żeby powstały wielkie fale, musi być ta odległość, na której wiatr działa, pole rozbiegu dla tej fali.
Żeglarze mówią o fali bałtyckiej, że jest wredna. Sama to na własnej skórze stwierdziłam, bo nigdzie nie chorowałam, a na Bałtyku mi się zdarzyło.
Właśnie, dlaczego tak mówią? Dlatego, że fala bałtycka jest stosunkowo stroma, to znaczy relatywnie krótka. Co to jest długość fali? To jest ta odległość pomiędzy dwoma kolejnymi grzbietami. I ona jest stosunkowo krótka w stosunku do wysokości. A zatem każdy jacht wspina się, spada w dół, wspina się znowu na następną falę. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że rozmiary Bałtyku są niewystarczające dla zgenerowania bardzo długich fal, takich fal oceanicznych, gdzie każdy jacht, każdy statek zachowuje się bardziej łagodnie. Musimy zawsze porównać długość fali do obiektu, czyli do statku, na którym płyniemy, do jachtu, na którym płyniemy.
Fala przybojowa, czy to, co obserwujemy na plaży, to jest fala przybojowa, czy te fale w pochmurny dzień, takie jak wiele dni tego lata, które się rozbijają o klif w rozewiu, to są fale przybojowe?
Fala podchodząc do brzegu zaczyna jak gdyby odczuwać dno. Dno hamuje. Ta masa wody, która wpada na coraz spłycające się dno, ona się wypiętrza i w pewnym momencie traci swoją stabilność i się załamuje. Te linie białe piany, które my widzimy, albo takie spektakularne załamania przelewowe z hukiem, to są fale przyboju. Zwykle mówimy w ten sposób, że fala zaczyna czuć dno, kiedy głębokość morza staje się mniejsza niż pół długości fali. Tu w okolicach Sopotu, to jest rzędu powiedzmy 8-10 metrów, zaczynamy widać, że ta fala się zaczyna zniekształcać, przelewać i im bliżej fala załamuje się i wlewa się z hukiem na plażę. To jest fala przyboju.
Czy są takie miejsca, gdzie ta fala przyboju jest bardzo silna, wysoka? Nie mówiono, że ziemia ognista jest takim strasznym miejscem.
Fale, które tam dobiegają, są bardzo wielkie. Ponieważ na Oceanie Południowym nie ma lądów, a zatem ta fala ma przestrzeń. Poza tym to są ryczące czterdziestki. Obszar ogromnych prędkości wiatru. W związku z tym te fale rosną do niebywałych rozmiarów i o tym, jak ten przybój wygląda, decyduje dno. Jeżeli dno jest bardzo połogie, tak jak tutaj u nas w zatoce, to będziemy obserwowali stopniowe malenie wysokości fali. Natomiast jeżeli dno jest bardziej strome, to załamanie następuje z wielkim hukiem, fale wypiętrzają się i nagle załamują. Z takim załamanym mamy do czynienia między innymi na rafach koralowych, które są bardzo strome.
Jeszcze jedno takie określenie, często przez żeglarzy używane, martwa fala. Nie lubią jej.
A tak, ta fala zaczyna się coraz bardziej rozpędzać, czyli jej prędkość rośnie. Jeżeli prędkość wiatru będzie mniejsza niż prędkość tych fal, fala już się nie generuje. Potem wiatr zanika, a fale w dalszym ciągu są. Dlaczego? Ta energia, którą wiatr przekazał fali, nie zanika nagle, a zanika stopniowo. To co jest, to jest martwe. Martwa fala coraz dłuższa, fala, która stopniowo mleje i to nazywamy falą rozkołysu albo falą martwą.
Czy fala może ostrzec przed sztormem?
Na czym rzecz polega? Mianowicie fale bardzo długie biegną bardzo szybko i one mogą być ostrzeżeniem, że gdzieś tam idzie sztorm i te pierwsze długie fale one ostrzegają. Natomiast fale, które które później zostaną zgenerowane, są znacznie krótsze. I w tym sensie można powiedzieć, z uwagi na prędkość rozprzestrzeniania się tych fal długich, one mogą być zwiastunami nadchodzącego sztormu. W takim sensie można to powiedzieć.
Dziewiąta fala. Prawda czy legenda?
Ani jedno, ani drugie. Powstają fale o różnych częstotliwościach albo różnych długościach. Te fale się wzajemnie nakładają i wzajemnie na siebie oddziaływują. W żargonie naukowym mówimy, że interferują. I one się układają w swego rodzaju grupy falowe. I mniej więcej odległość między tymi grupami wynosi, czasami mówimy 9. U nas nasze badania przeprowadzone na Bałtyku wykazały, że taka grupa, ona zawiera 7 do 11 fal. Stara legenda islandzka powiada, że wielkie fale nigdy nie przychodzą samotnie, zawsze w grupie. Ta ilość tych fal, na słynny obraz Ajvazowskiego, 9 fala, 9 wał, to jest wynik obserwacji, który naukowo jest potwierdzony. Mianowicie grupowa struktura falowania powiada, że ta grupa mniej więcej liczy 7 do 11 fal, no można powiedzieć, że 9. To jest proces przypadkowy, stochastyczny.
Dla Ajvazowskiego ta 9 była piękna, no, ale tak. Czy ona jest groźna?
Kiedy fale stają się groźne? Fale stają się groźne w dwóch przypadkach. Jeżeli mówimy o głębokim morzu, gdzieś daleko, jeżeli fale są strome, mogą być groźne dla statku. Na przykład na północnym Pacyfiku, w okolicach Lofotów, Norwedzy zaobserwowali, że wiele ich statków rybackich w czasie nawrotu tonęły, były przypadki katastrof, które wynikały z tego, że powstawały fale niezwykle strome, które przewracały te statki. Jeżeli mówimy, że fale biegną z różnymi prędkościami, to jest taki moment, że nakładają się jedna na drugie. Wówczas powstaje ta fala jak gdyby nadzwyczajnie wielka, która może spowodować takie upadki. Drugi przypadek jest taki, gdzie fale biegną przeciwko prądowi. Fala staje się bardzo stroma. Klasycznym przykładem jest wschodnie wybrzeże Afryki, gdzie mamy do czynienia z następującą sytuacją. Z północy spływa prąd Algues się nazywa, natomiast od Antarktydy biegną wielkie fale oceaniczne i tam w okolicy portu Elizabeth, po port Durban dochodziło do katastrof tego typu, że ginęły statki bez wieści albo statki, które wpadały w jakieś takie wielkie dziury, to znaczy ta interferencja prowadzi do tego nie tylko, że powstaje wielka fala, jak gdyby wypiętrza się, ale również powstaje wielki dół do tej doliny fali, statek zmierza, ginie, łamie się na pół. Takie przypadki tam są i to jest jeden z rejonów, myślę, że takich rejonów na świecie jest bardzo, więc przykład naszego promu Heveliusz, który zatonął w drodze do Isztat. Zatonął w zachodniej części Bałtyku. W takiej sytuacji, że po prostu napotkał falę, która go przewróciła, falę nadzwyczajnie wielką, bo tam nie należało się spodziewać takiej wielkiej fali.
Z profesorem Stanisławem Maselem, dyrektorem Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, rozmawiała Maria Prucińska. W każdą sobotę w Ośrodku Pracy Twórczej w Czarlinie nad jeziorem w Dzydze można posłuchać wykładów w ramach leśnych spotkań z nauką. W najbliższą sobotę poświęcony będzie wodzie i kataklizmom, a wygłosi go profesor dr Wojciech Majewski z Instytutu Budownictwa Wodnego PANU w Gdańsku.